W Warszawie rozpoczął się pierwszy zlot organizacji proobronnych. Spotkaniu przyświeca hasło Tobie, Ojczyzno.
Do stolicy przyjechali m.in. członkowie organizacji proobronnych, harcerze i grupy rekonstrukcyjne. Na placu Piłsudskiego oddano hołd ofiarom II wojny światowej.
Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa, która zwróciła się do zgromadzonych, stwierdziła, że czuje się kontynuatorką powojennej idei edukacyjnej swojego ojca.
Młodzież była jego wielką pasją. Dlatego w okresie powojennym był między innymi inicjatorem powstania i pierwszym prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii, która nawiązała do emigracyjnej tradycji edukacji Polaków z czasów zaborowych. Pragnę zapewnić, że macie moje pełne poparcie dla waszych przyszłych działań. Jestem pewna, że generał Władysław Anders byłby z was dzisiaj dumny.
Osoby, które przybyły na zlot, biorą udział w pikniku historyczno-patriotycznym. Jest to okazja do nauki strzelania czy obejrzenia pokazów grup rekonstrukcyjnych.
Organizatorami zlotu jest Federacja Organizacji Proobronnych, MON i Akademia Obrony Narodowej.
Lokalne władze utrudniały odczytanie listu prezydenta Andrzeja Dudy.
Do zdarzenia doszło podczas dożynek w Końsko-Woli. Kancelaria Marszałka Województwa nie przewidziała odczytów i nie chciała wydać pozwolenia. O sprawie poinformował jeden z portali.
Dopiero po interwencji Kancelarii Prezydenta lokalne działa PiSu mógł odczytać dokument skierowany do uczestników uroczystości.
Według ekspertów sytuacja była co najmniej dziwna, gdyż list prezydenta podnosi rangę wydarzenia. Jego blokada może mieć podłoże polityczne, zwłaszcza w kontekście trwającej kampanii wyborczej.
Doktor Michał Kuś, politolog, podkreśla, że Platforma Obywatelska w obliczu możliwej klęski sięga po wszystkie narzędzia do walki wyborczej. Natomiast prezydent jest atakowany, bo jest symbolem przemian zachodzących w Polsce.
Platforma i PSL bardzo mocno zakorzeniona w rozmaitych lokalnych strukturach, samorządach. Powoduje też, że w dużym stopniu urzędnicy, samorządowcy się utożsamiają z interesem partii, dlatego że taki system, jak to się nazywa w naukach politycznych, patronażu politycznego działał i nie ma co do tego wątpliwości. No i z drugiej strony Platforma też ma bardzo silne skrzydło medialne, jeśli chodzi o radio i telewizję, również ze względu na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która nominalnie i formalnie jest niezależna, ale wiadomo, że zawsze sprzyja tej władzy, która akurat jest u steru.
Organizatorzy przekonywali, że nie znali działacza PiSu, który miał dokonać się odczytu listu i nie byli przekonani co do prawdziwości pisma.
To już kolejny incydent dotyczący prezydenta Andrzeja Dudy. W ostatnim czasie media manipulowały słowami, które wypowiedział w Wielkiej Brytanii.
Obrońcy życia apelują do ministra zdrowia o pilne działania, które wzmocnią ochronę życia i zdrowia Polaków.
W liście otwartym do Mariana Zembali Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wskazuje na 5 działań, które można zrealizować praktycznie bez udziału środków finansowych.
Chodzi m.in. o anulowanie sprzedaży bez recepty pigułki dzień po, zmiany personalne w Ministerstwie Zdrowia tych osób, które błędnie dokonały interpretacji przepisów Unii Europejskiej w tej sprawie, również tych, które nie uznają zapłodnienia za początek życia człowieka.
Działacze pro-life apelują także do szefa resortu o powstrzymanie procesu legislacyjnego ustawy o in vitro.
Zwracają się też o wyjaśnienie różnic w raporcie dotyczącym liczby zabójstw dzieci poczętych w 2012 roku, podawanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ.
Doktor inżynier Antoni Zięba, prezes stowarzyszenia, podkreśla, że to już drugi tego typu list. Postulaty obrońców życia spotykają się jednak z biernością Ministerstwa Zdrowia.
Prosiłem o promowanie naprotechnologii, nowoczesnej, etycznej i znacznie tańszej metody pomocy bezdzietnym małżonkom. Niestety, pan minister nie zareagował w ogóle na te prośby, postulaty. Zalegalizowano w skrajnie szerokim zakresie procedurę in vitro, w czasie której ginie około 90% poczynanych dzieci, a u tych nielicznych, żywo urodzonych stwierdza się około 50% wzrost występowania różnych wad wrodzonych w porównaniu do dzieci poczętych naturalnie.
Obrońcy życia w liście przypominają również, że na stronie rządowego programu in vitro oraz kampanii promocyjnej ignorowana jest kwestia bardzo wysokiej śmiertelności oraz skutków ubocznych sztucznego zapłodnienia.
Podobnie resort traktuje apele ludzi nauki, mówiące, że takie działania są nieetyczne i nierozsądne.
Wzrosną moce siłowni wiatrowych. Do 2030 roku w Europie będzie 320 gigawatów mocy wiatrowych. 254 gigawaty będą już na samym lądzie.
Są to wyliczenia Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, o których napisał jeden z dzienników. Turbiny mają dostarczać nawet 29,77 terawatogodziny zielonego prądu.
Wyprodukowanie energii z wiatraka na lądzie to koszt od 70 do 80 euro za megawatogodzinę, a na morzu od 120 do 140 euro za megawattogodzinę.
Choć według ekspertów taka sytuacja jest prawdopodobna, to najpierw po 2020 roku powinna rozwinąć się energetyka wiatrowa na lądzie i morzu.
Rządowy dokument Krajowy Plan Działania dla OZE do 2020 roku zakłada, że za około 10 lat będą się kręcić turbiny na Bałtyku.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska wskazuje, że od przyszłego rządu będą zależały dalsze losy energetyki wiatrowej.
Jeżeli chodzi o duże farmy wiatrowe, to rzeczywiście jest to poważny problem dla Polaków, dlatego że stają farmy wiatrowe zbyt blisko domów, powodując właściwie obniżenie do zera wartości nieruchomości, obniżając komfort życia, a jednocześnie powodując, że energia jest po prostu droższa. Dlatego wszystko zależy od kolejnych rządów, które będą potrafiły po pierwsze przestawić polską energetykę i zrobić taki miks, w którym nawet przy pakiecie klimatyczno-energetycznym niekoniecznie będzie to energia wiatrowa, ewentualnie renegocjować pakiet klimatyczno-energetyczny.
PGE już tworzy plany dotyczące morskiej energetyki wiatrowej. Ma to być jedna z technologii odnawialnych źródeł energii.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.